Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Stopy procentowe bez zmian. Ekonomiści podzieleni w opiniach. Część się tego spodziewała, część uważała, że pójdą choć minimalnie w górę. Co dalej z inflacją? Między innymi o tym już za chwilę. Poza tym Polska, jednym z najbardziej bezpiecznych krajów świata, wynika z rankingu cytowanego przez hiszpańskie media. Na ile przekonuje to zagranicznych inwestorów? Jak ten argument wykorzystać na korzyść gospodarki? Chińska ekspansja gospodarcza. Ciekawa sytuacja w Niemczech. Jak Europa może się bronić przed przejmowaniem firm technologii przez Chiny? Powstał też chip najszybszy na świecie, szybszy niż internet. Jak może zmienić świat? A Facebook zwalnia tysiące pracowników. No dużo to, mam nadzieję, że o wszystkim porozmawiamy za moment. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w studio goście Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła kolejny raz stóp procentowych. Główna stopa referencyjna dalej 6,75. Dosyć późno w ogóle decyzja wczoraj zapadła. Wszyscy myśleli, że będzie trochę szybciej. Sporo po zamknięciu giełdy, to akurat może dobrze. Czy Panów zdaniem to oznacza już rezygnację Rady Polityki Pieniężnej z podwyżek stóp procentowych? No i czy byliście tą decyzją zaskoczeni?
Sytuacja jest nieprzewidywalna. Cały czas nie wiadomo, żyjemy w takich czasach, że nie wiemy, co nam przyniesie kolejny dzień nawet. Tak jak pani redaktor wspomniała, ekonomiści są podzieleni. I to jest z mojego punktu widzenia, jako nieekonomisty, trochę przerażające. To znaczy środowisko ekspertów jest podzielone, że z jednej strony była ta decyzja Rady była słuszna, a część mówi, że była niesłuszna. Ja nie wiem. Nie wiem, jaka będzie tego konsekwencja. Wiem jedno na pewno, że kluczowe będzie dzisiejsze wystąpienie prezesa Glapińskiego i konferencja o godzinie 15, gdzie prezes Glapiński uzasadni tą decyzję, tak? Wczoraj była decyzja Rady o zamrożeniu tych stóp, niepodnoszeniu, a dzisiaj będzie kluczowe. Mam nadzieję, że prezes Glapiński poprowadzi to należycie, odpowiedzialnie i będzie to uzasadnione. To znaczy, jeżeli to będzie uzasadnione, to na pewno uspokoi to rynek w Polsce.
Szczepan Sakowicz.
Ja myślę, że to jest bardzo trudna decyzja, dlatego że tam jest pewna równowaga, którą trzeba zachować, bo każda podwyżka stóp przekłada się na nasze budżety domowe i rosnące raty kredytów.
Jednocześnie również dla przedsiębiorców.
Dokładnie. Koszt pieniądza wzrasta. Równocześnie też są inne metody do walki z inflacją. Mam takie wrażenie czasami, że się upieramy przy tych stopach procentowych jako jedyna metoda. Też wielu uważa, że może niepotrzebnie pompujemy zbyt wiele pieniędzy budżetowych i to tylko pogarsza to. No, fakt jest taki, że mamy inflację rekordową i wygląda na to, że największą w Europie, tak więc faktycznie też chciałbym usłyszeć argumentację i jakiś konkretny plan, jak będzie temu rząd przeciwdziałał.
Zobaczymy też, jestem ciekawa tej konferencji. Niektórzy uczestnicy rynku, część przedsiębiorców uważa, że zmienił się cel działań Rady Polityki Pieniężnej i że już nie chodzi o walkę z inflacją, ale o walkę o niedopuszczenie do większego spowolnienia, co też jest ważne, bo w sytuacji, kiedy te kredyty przy podwyżkach stóp procentowych, ceny tych kredytów, spłacanie kredytów staje się coraz droższe i coraz bardziej uciążliwe. I to nie tylko dotyczy kredytobiorców, którzy zadłużyli się, bo chcieli kupić mieszkanie, ale również my o tym nie myślimy, taki zwykły Kowalski, że przedsiębiorcy też wszystko, większość działalności kredytuje. I te stopy procentowe też ich dotyczą. Więc sytuacja nie jest prosta, nie jest łatwa. Bardzo źle, że jest inflacja, ale też bardzo źle, że jest spowolnienie. No i tutaj trzeba coś wymyśleć mądrego. No zobaczymy. Polska znajduje się wśród około 20 najbardziej bezpiecznych państw świata. Hiszpański dziennik La Razón przytoczył raport, z którego właśnie to wynika. W dokumencie zauważono, że w sąsiedztwie Polski znajduje się najbardziej niebezpieczny obecnie konflikt zbrojny na świecie, ale mimo to Polska jest jednym z najbardziej bezpiecznych krajów świata i jednym z najbardziej bezpiecznych wśród 13 bezpiecznych w Unii Europejskiej. No i też pytanie do panów, na ile ten raport, te wyniki raportu, które przytoczył hiszpański dziennik, przekona zagranicznych inwestorów, że jednak warto u nas dalej kontynuować swoje biznesy, być może zakładać nowe biznesy, być może przenosić biznesy te, które stanęły w Rosji z powodu choćby sankcji. I też jak to wygląda, bo mamy dzisiaj 260 dzień konfliktu. Na początku wszyscy byliśmy dosyć przerażeni tym, że właśnie inwestorzy od nas uciekną. A jak to przez tych 260 dni się rozłożyło? Jak to wygląda też?
Przede wszystkim trzeba spojrzeć na nasze położenie geopolityczne. To prawda, że za wschodnią granicą jest wojna od lutego tego roku, ale z drugiej strony od 2004 roku jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a jeszcze wcześniej członkiem NATO. To stabilizuje nasze bezpieczeństwo i to jest największy, bym powiedział, nasz atut w tej części Europy. No oczywiście inne państwa też należą, ale to nas wzmacnia, tak? Więc to wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Na raport, który był przygotowany przez Hiszpanów, składają się kilka czynników. Raz bezpieczeństwo osób, sytuacja kryzysowa związana z wojną, ale też sytuacja i różne zagrożenia związane, bym powiedział, ze zmianami klimatu, z katastrofami klimatycznymi i innymi, tak? Jesteśmy tak usadowieni w Europie geograficznie, że nam na przykład nie zagrażają żadne klęski żywiołowe, huragany, trzęsienia ziemi i tak dalej. Chciałem zwrócić uwagę, że wśród wszystkich państw na świecie, których jest blisko 130, w połowie tej stawki pod względem bezpieczeństwa znajdują się Stany Zjednoczone. A to dlatego, że Stany Zjednoczone są narażone na klęski żywiołowe między innymi. To jest ogromny kraj. Również w połowie, mniej więcej na 40 miejscu, znajduje się Japonia. To samo, klęski żywiołowe, mieliśmy przypadek
elektrowni atomowej.
Tak, i awaria tej związanej z klęską żywiołową, co by nie
powiedzieć. No i błędem ludzkim, bo błędem tam zdaje się też, ona nie została zbudowana zgodnie ze sztuką.
Tak, więc my mamy pod tym względem bezpieczeństwo zapewnione takie geograficzne, geopolityczne, członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO. Czy to wpływa na inwestorów? Wracając do pani redaktor pytania, trudno powiedzieć, ponieważ na pewno inwestorzy przede wszystkim patrzą na inne aspekty związane z inwestycjami, czyli stabilność prowadzenia biznesu, zasoby ludzkie, które są na danym terenie i inne tego typu, bym powiedział, bardziej ekonomiczne walory niż związane z bezpieczeństwem, co też jest istotne, ale myślę, że to nie jest kluczowy czynnik. Mhm.
Jak najbardziej się zgadzam z tą opinią, też czytałem właśnie w La Razón oryginał tego artykułu i dużą wagę właśnie położyli na te rzeczy związane z zagrożeniami klimatycznymi. Na przykład zwróciłem uwagę, że i Francja, i Hiszpania nie miały tego statusu zielonego jak Polska. Oczywiście to bardzo miłe, gdy powiedzmy zagraniczny dziennik tak wysoko nas ocenia, ale faktycznie Francja, która miała bodajże 4 czy 5 fali pożarów tego roku, Hiszpania, która podobnie z pożarami, ale też z brakiem wody i podobnymi historiami się boryka, tak więc potencjalnie ta nasza geografia może geopolitycznie nie najlepiej jesteśmy położeni pomiędzy tutaj Niemcami a Rosją, ale wydaje się, że to jest jak na razie to pod względem zmian klimatycznych to wyglądamy pozytywnie.
A wracając do tego czynnika wojennego, który się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy widzą panowie jakieś tutaj zmiany związane właśnie z podejściem zagranicznych inwestorów, partnerów biznesowych do współpracy z Polską?
Mam sygnały z różnych stron, że jednak biznes obawia się bliskości naszego kraju pod względem właśnie wojny w Ukrainie. Im się wydaje, że Polska to jest prawie Ukraina. Co się też odbiło na przykład w turystyce. Ja miałem sygnały właśnie, że turyści zagraniczni, którzy co roku do nas przyjeżdżają, było ich mniej zdecydowanie, bo uważali, że Polska leży za blisko konfliktu wojennego. To się odbiło również na obrocie branży turystycznej w tym roku. Więc na pewno to ma jakiś wpływ, tak? Ja miałem nawet sygnał taki, że różne, jeśli chodzi o branżę turystyczną, zlokalizowaną blisko granicy z naszym krajem, z Ukrainą, tam jeszcze bardziej to było odczuwalne, bo nawet turyści z Polski tam nie jeździ, bo stwierdzili, że to jest za blisko granicy z Ukrainą, tak? Więc na pewno to ma taki czynnik, bym powiedział, bojaźni przed konfliktem i wojną. Oczywiście dla bardziej rozważnych, roztropnych przedsiębiorców to nie ma wielkiego jakiegoś wpływu, bo jednak jesteśmy krajem, który tak jak powiedziałem, jest w strukturach NATO, Unii Europejskiej. Możemy na tą chwilę być bezpieczni, ale czynnik ludzki i to, co ludzie myślą, na to nie mamy wpływu.
Mm-hmm. No ja może mam trochę inną opinię, że tak naprawdę, no oczywiście ja jestem w branży związaną z nowymi technologiami, informatyką, że tak naprawdę my jesteśmy taką ostatnią bezpieczną przystanią tutaj na wschodzie Europy teraz, że podczas wojny właśnie wielu Białorusinów, Ukraińców, czasami Rosjanie też, ale wiadomo, to jest powiedzmy trochę delikatniejsza sprawa, to do nas uciekli. Wiele firm, które miało na przykład oddziały na Ukrainie, przeniosło je do Polski jako bezpieczne miejsce i tak naprawdę ostatnio trochę jeździłem. Opinia Polski w ogóle na świecie, spontanicznie ludzie dziękują mi jako reprezentanta polskiego narodu za pomoc Ukrainie, co jest bardzo, bardzo miłe. Tak więc myślę, że ta percepcja jest bardzo, bardzo pozytywna. No oczywiście inne czynniki się nakładają, jak taki, że w Polsce tych talentów też brakuje, od zawsze brakowało, ale teraz jest ogromny popyt na nie. Co do turystyki, trudno mi to skomentować. Mam takie wrażenie, że chyba ogólnie spadła turystyka, bo jednak inflacja, po COVID-zie jesteśmy ostrożniejsi, mniej osób jeździ i ja osobiście bym nie pojechał pod granicę ukraińską turystycznie, no bo tam dużo się dzieje, tam wiele rodzin ukraińskich zostało w tamtym miejscu, tak więc nie jestem w tym ekspertem, ale myślę, że tu się nakłada wiele czynników na to.
No to teraz dalej. Gospodarka Chiny od dłuższego czasu mają udziały w niemieckich firmach w znacznie większym stopniu niż ludzie zdają sobie sprawę, opisuje Bild. Chińczycy posiadają udziały między innymi w Mercedesie. Ich zainteresowaniem cieszą się głównie przedsiębiorstwa z branż technologii, elektroniki, mechaniki czy farmacji. Chińska ekspansja gospodarcza, no bardzo ciekawa sytuacja w Niemczech. Czy nas to powinno niepokoić? Nas jako Europejczyków i jak i czy Europa powinna się bronić przed przejmowaniem firm, technologii przez Chiny i pytanie, co Chiny mogą z tym wszystkim zrobić, jak już poprzejmują to, na czym im zależało.
Ekspansja Chin trwa już od wielu lat. Ogromny kraj z ogromnymi możliwościami. Wszystko zależy od tego, na ile pozwolimy na to, co się dzieje, tak? Nasze firmy, również firmy pomorskie, próbujemy się bronić. Firmy zakładają fundacje, przenoszą te swoje udziały, kapitał do fundacji. Te akcje są niesprzedawalne później, bo uważają właściciele tych firm, że to powinno być na przykład w polskich rękach. Takim przykładem jest LPP. LPP właśnie tak zrobiło, przyniosło właściciele firmy, przenieśli do fundacji swoje akcje. one są niesprzedawalne i nie można ich spieniężnić później, tak? Inna sytuacja jest, jeżeli właścicielem danej firmy na przykład są fundusze jakieś kapitałowe, tak? Tam liczy się bardziej pieniądz, obrót tym pieniądzem i to, kto da więcej, można to sprzedać. I rzeczywiście w przypadku dużych firm polskich, niemieckich i generalnie europejskich jest to duże zagrożenie, tak? Bo z dnia na dzień można ogromną firmę sprzedać obcemu kapitałowi. Na ile ten kapitał jest dobry, bo może być obcy kapitał, który reinwestuje, rozwija firmę dalej, zatrudnia ludzi, ale też może być wrogo nastawiony do danego kraju, tak?
Z punktu widzenia właśnie też technologii.
Właśnie to jest dosyć ciekawy temat, bo moim zdaniem to się nie zaczęło teraz, to już jest widoczne tak naprawdę niemalże od dziesięcioleci. Ja trochę mam cyniczną opinię co do tego, jak funkcjonuje biznes niemiecki, bo moim zdaniem on jest oparty na tanie surowce, ropa i gaz z Rosji, tanią siłę roboczą z Europy Wschodniej, tanie komponenty z Chin i sprzedawanie produktów o dużej wartości również do Chin. Tak więc powiązania firm niemieckich, stąd ta właśnie wizyta Scholza w Chinach ostatnia, jest ogromna, dlatego że większość z tych firm musiała elektronikę i większość komponentów przenieść produkcję tam, a jednocześnie to jest ogromny rynek zbytu dla nich. I niektóre historie zaczęły się jeszcze przed pandemią, na przykład firma Kuka, która produkuje roboty produkujące samochody, została przejęta przez Chińczyków i była ogromna wtedy panika, dlatego że Chińczycy tym samym przejęli technologię, która jest praktycznie u wszystkich producentów aut, skoro są producentami tych robotów. Również podczas pandemii w ogóle w Niemczech dużo historii było w prasie, że wycieczki sobie Chińczycy robią i wykupują niemieckie firmy. Ja myślę, że to jest niestety, ale naturalna kolej rzeczy. Byłem w Chinach przed pandemią, takie studia robiłem de facto w Niemczech i z Niemcami, z niemieckimi firmami rozmawialiśmy. Chińczycy produkują komponenty, ale za chwilę mają technologię i produkują to sami, na przykład panele fotowoltaiczne. Już w ogóle nic nie jest produkowane w Europie, wszystko jest produkowane w Chinach, bo kosztowo po prostu to się im spina. I myślę, że jako konkluzja to jest taka, że to jest taka naturalna kolej rzeczy biznesowa, ale Niemcy myślę, że powinni przemyśleć to sobie, dlatego że za chwilę duża część ich przemysłu będzie w rękach chińskich i tak naprawdę to będzie podminowało ich pozycję gospodarczą, bo nie będą już produkowali u siebie, tak naprawdę to będzie wszystko z Chin, a oni będą tylko pod niemiecką marką będzie sprzedawane.
No to mieliśmy też już taki przykład kłopotów, kiedy jeden z podzespołów elektronicznych potrzebnych do tego, żeby działały samochody, był po prostu teoretycznie z powodu pandemii pozamykanych chińskich miast, był dla Europy niedostępny. W Europie stało tysiące wyprodukowanych samochodów w pełni właściwie gotowych do użytku, poza tym, że nie miały tego jednego komponentu właśnie z Chin. I tak się właśnie zastanawiam, na ile to może być w ogóle niebezpieczne dla przemysłu europejskiego, gdy się okaże, że wszystko właściwie w tej chwili, no i tak jak pan wspomniał, te roboty służące do produkcji samochodów, Chiny uznają, że nie będą sprzedawały Europie.
Jak najbardziej też wielu twierdzi, że w tym roku to może być kluczowy rok, nie tylko ze względu na wojnę w Ukrainie, ale też na nałożenie sankcji na Chiny, jeżeli chodzi o półprzewodniki. To jest ciągle ten sam problem, jeżeli chodzi o samochody. Mam wielu znajomych, którzy zamówili nowe auta i non-stop dostają notyfikację, że 6 miesięcy później i tak dalej. Ja myślę, że producenci... To jest dosyć złożona historia, tak więc może nam nie starczyć czasu. Ja myślę, że ogólnie Niemieccy i wielu innych producentów, że tak powiem, miało w garści swoich dostawców i tak naprawdę oni musieli dostarczać rzeczy na dokładną datę, na dokładną ilość i zawsze było 5 chętnych, tak więc też oni dyktowali swoje warunki. Teraz to się odwróciło. Ja myślę, że Chińczycy jakąś odpowiedź będą mieli na te sankcje amerykańskie półprzewodnikowe, tak więc ja bym się spodziewał tylko większych perturbacji, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw.
A jak pomorscy przedsiębiorcy sobie radzą? Czy tutaj jakieś problemy w związku z tym? No też, że nie wspomnę o całej branży związanej z lekami, gdzie nagle się okazuje, że w naszych aptekach brakuje jednego leku, brakuje jego zamiennika, bo komponent również jest produkowany w Chinach.
W ogóle jest duże zamieszanie od kilku lat, praktycznie od pandemii, związane z łańcuchami dostaw. Tak? Wojna pogłębiła ten problem. Mówimy tutaj o różnych surowcach, nie tylko z Azji, ale też z Europy Wschodniej. Ja tylko muszę wspomnieć tutaj o różnych surowcach, które pochodzą z Rosji bezpośrednio, które są dla wielu niezbędne do produkcji. To jest ogromne utrudnienie dla wielu producentów różnych, czy to elektroniki, czy to przemysłu ciężkiego, żeby pójść do przodu, żeby się rozwijać. Łańcuchy dostaw są pozrywane, długo się oczekuje, nowe samochody wychodzą. Potem, tak jak pani redaktor wspomniała, nie ma części zamiennych. Ktoś reklamuje samochód, czeka pół roku na naprawę tego samochodu, bo nie ma części. To taką mamy obecnie sytuację. Bardzo trudna sytuacja. Myślę, że to jest kwestia czasu, aż to się ustabilizuje i będzie dobrze. No ale rzeczywiście obecna sytuacja geopolityczna na świecie nie pozwala nam na ustabilizowanie się tej sytuacji.
No to jeszcze co do sytuacji na świecie, kryzys, który właściwie obejmuje cały świat. No i dotarł też do branży IT. Właściciel Facebooka Mark Zuckerberg poinformował o planowanym zwolnieniu 13% pracowników, czyli ponad 11 tysięcy osób z powodu spadających dochodów firmy i szerszych problemów w branży technologicznej. Czy to się jakoś może odbić też na inne regiony świata?
Ja myślę, że to już... może się odbić tym, że... Dobra, ja jakoś nie mogę uwierzyć w to, że będą bezrobotni informatycy.
To dobrze, to dobrze.
dlatego myślę, że to nie jest jakaś wielka tragedia. Ale wygląda na to, że rynek social, tych mediów społecznościowych i wielu tych takich gigantów IT...
No Twitter jeszcze tutaj.
Dokładnie, trochę tak się nasycił, nie? Kilka rzeczy się na to zbiegły. Po raz pierwszy Facebook... notuje spadek przychodu z reklam, tak więc było 28 miliardów dolarów, bodajże jest 27. Nieduży spadek, ale jak wiadomo, inwestorzy wyceniają przyszłą wartość spółki, tak więc spada dynamika przychodów, tak więc już widzimy, że przez rok z prawie 400 dolarów do 90 dolarów spadła cena akcji, plus to jest dosyć ciekawe, mam takie wrażenie, że ci wielcy miliarderzy, oni uważają, że no są tak na tyle krezusami i na tyle ufają swojemu intelektowi, jak Zuckerberg, który w ten metaversum inwestuje, ten świat wirtualny, gdzie on uważa, że będziemy tam żyli i pracowali, przepala rocznie 10 miliardów dolarów na tej inwestycji, która jeszcze nie przynosi praktycznie zysków i jest bardzo możliwe, że ta spekulacja to jest taka bardzo hazardowa, nie do końca mu się sprawdzi, ale jego wybór.
To jeszcze podpytajmy przedsiębiorców pomorskich. Praca dla pracowników, specjalistów IT jest?
Jak najbardziej, cały czas jest, to się rozwija, ale widać, że w takich firmach jak Facebook i inne, które bazują praktycznie na kampaniach reklamowych i żyją z reklamy, to się nie sprawdza do końca. W tej chwili wchodzimy w stagnację, w kryzys. Firmy oszczędzają na reklamie, na marketingu i to jest tego efekt. To nie tylko u nas na Pomorzu, ale w skali globalnej. Dlatego te działania jakoś mnie dziwią, ale myślę, że ci informatycy znajdą pracę, ale w innych branżach.
No i niestety o najszybszym chipie już nie porozmawiamy, bo czas nam się właśnie skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, i Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i spokojnego, długiego weekendu.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.